Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Ewa Biedroń, witam Państwa. Witam Pana Profesora. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Dzisiaj tematem spotkania są mikroprocesory w Tamelu, czyli zaczniemy od wspomnień, bo to jest Pana dziecko.
Tak, oczywiście, to jest moje dziecko. Muszę powiedzieć, że jako świeży absolwent zostałem skierowany do Tamelu. Cała przygoda współpracy z Tamelem ma swój początek w tym, że do Tamelu została sprowadzona nawijarka, która miała uzwajać te silniki produkcji amerykańskiej. W tej nawijarce sterowanie było realizowane za pomocą mikroprocesora firmy Intel, ale jeszcze 4-bitowego. To wtedy PC-ów oczywiście nie było, nawet ZX Spectrum wtedy jeszcze było w powijakach i okazało się, że udało się naprawić ten komputer z tym mikroprocesorem. Rozpoczęła się współpraca. Było wiele maszyn, które poszczególne elementy składowe silnika elektrycznego w Tamelu wykonywały. No i powstał taki pomysł, ażeby to sterowanie, które było realizowane na przekaźnikach, tam było dużo drutów, dużo styków, a z drugiej strony na hali fabrycznej było bardzo duże zapylenie opiłkami żelaza, dużo oleju, więc to się wszystko bardzo szybko psuło, była duża awaryjność. Powstał taki pomysł, żeby zastosować do tego elektronikę i w pierwszym takim wykonaniu, pierwszy taki system, który powstał, był jeszcze bez mikroprocesora, ale bardzo szybko powstał drugi właśnie z mikroprocesorem. To był oczywiście duży sukces, ponieważ było takie przekonanie, że naukowcy to nie potrafią tylko pisać mądre artykuły naukowe, ale tak naprawdę to niekoniecznie coś potrafią zrobić. No i tutaj udało się z jednej strony naprawić tą maszynę amerykańską, nawijarkę Fordwine, a z drugiej strony wykreowaliśmy własny system. To było dobrym początkiem współpracy. Potem przyszły kolejne maszyny. Pierwszą taką maszyną była linia automatycznego toczenia wałków, prawda? LWA 1, 2, 3. Tych linii było wiele. Potem przyszły dużo bardziej skomplikowane maszyny związane z obróbką kadłubów, z wytaczarką, były też i nawijarki. Muszę powiedzieć, że trudnym wyzwaniem było sterowanie maszyną, która w ogóle powstała w Tamelu. To była maszyna tak zwana pakieciarka, ponieważ jakby te pakiety były zawsze ręcznie wykonywane. No i tutaj zespół inżynierów w Tamelu opracował maszynę, która automatycznie dokonywała pakietowania tych blach, które potem stanowiły stojan silnika elektrycznego. Muszę powiedzieć, że to było o tyle duże wyzwanie, że te systemy czasu rzeczywistego, bo o takich tutaj mówimy, co to jest system czasu rzeczywistego? No to jest taki system, który potrafi nadążać za tym, co się dzieje na obiekcie, czyli to jest granica płynna, bo jeżeli na przykład jest system czasu rzeczywistego, który steruje podlewaniem ziemniaków czy pszenicy, no to tam ten czas liczy się w godzinach, w minutach. W przypadku obrabiarki w Tamelu ten czas to musiały być milisekundy, prawda? To musiało bardzo szybko się wszystko dziać. Wystarczyło, że wielki silnik napędzający posuw jakiegoś wrzeciona nie zostałby na czas wyłączony, groziło to zniszczeniem maszyny. Moce tych silników, no to były kilowaty, więc tutaj to było duże wyzwanie, to się udało. Myśmy wykonywali kompleksowo cały system, to znaczy projektowaliśmy hardware, tak to się nazywa, czyli płyty z mikroprocesorami, z pamięciami, ale także równie ważne, jeśli nie dużo trudniejsze, płyty, które łączyły mikroprocesor z obiektem, czyli z jednej strony przyjmowały sygnały z obiektu, te sygnały były bardzo mocno zakłócone, ponieważ na hali fabrycznej pracowało bardzo wiele urządzeń generujących zakłócenia, styczniki, jakieś elektrodrążarki. Tych silników indukcyjnych załączanych stycznikami były setki, każdy z nich miał po kilka kilowatów mocy, więc te zakłócenia były bardzo wielkie i musieliśmy w tych urządzeniach wejściowych odsiać te zakłócenia. Także urządzenia wyjściowe wymagały tutaj dużej pieczołowitości, ponieważ te urządzenia wykonawcze, którymi one sterowały, no były już nie pierwszej młodości i często ulegały różnym zwarciom, przepaleniom, no i żeby to nie powodowało zniszczenia systemu, musiało tu być szereg zabezpieczeń. Do tego doszedł cały obszar software'u. Sami pisaliśmy takie systemy operacyjne czasu rzeczywistego, wielowątkowe, ponieważ jeden mikroprocesor sterował kilkoma różnymi zadaniami. Przykładowo w przypadku linii obróbki wałków sterował samą tokarką, ale także sterował podajnikiem, który automatycznie zakładał do tej tokarki wałki, które miały być przedmiotem obróbki, także linią, która przesuwała te wałki pomiędzy poszczególnymi maszynami. Także to były odrębne procesy i system taki wieloprocesowy. No, opracowaliśmy. No i na samym końcu to oprogramowanie użytkowe, które realizowało te algorytmy. Muszę powiedzieć, że kiedy zaczynaliśmy, to mówiliśmy: dajcie nam algorytm, to my to wprowadzimy do mikroprocesora. I już po paru latach tej współpracy wiedzieliśmy, że sam ten algorytm jest pewną tajemnicą, że sami musimy wiele z siebie wnieść, dowiedzieć się od pracowników, jak te maszyny działają, co można zmienić, co można zmodyfikować.
Czy to wszystko działa do dziś?
To wszystko działa do dziś. Ja muszę powiedzieć, że kiedy te maszyny tworzyliśmy, to była grupa sceptyków, która mówiła: no, panie doktorze, no, pan umrze, wyjedzie pan za granicę, kto to będzie naprawiał, wolimy Siemensa. Po 20 paru latach okazuje się, że już wiele tych systemów Siemensa przestało istnieć, a te systemy pracują i nawet niektórzy mówią, że pracują bardzo niezawodnie. Bardzo, bardzo mnie cieszy. Jest taka nostalgia, że szkoda, że nie udało się z tego zrobić wielkiego hitu na skalę światową, ale to jeszcze były takie czasy, kiedy na uczelniach działalność innowacyjna, patentowa, no, nie była mile widziana, raczej bardziej były dobrze widziane stosy wzorów i praca na papierze.
Jak te doświadczenia pomogły w rozwoju techniki?
Te doświadczenia w Tamelu spowodowały rozwinięcie się całej takiej dziedziny testowania systemów cyfrowych, testowania systemów mikroprocesorowych. Opracowaliśmy wiele narzędzi. Muszę powiedzieć, że wykreowaliśmy nawet taki przedmiot, którym pokazywaliśmy studentom, jak można, jak trzeba testować, uruchamiać systemy mikroprocesorowe. I muszę powiedzieć, że z wielką radością 2 czy 3 lata temu zobaczyłem, że ten przedmiot znalazł się w minimach, które minister podał, że na wszystkich uczelniach trzeba tego nauczać. Muszę powiedzieć, że w tym czasie także, ponieważ te prace zostały opisane w mojej pracy doktorskiej, także te miesiące i lata spędzone w Tamelu mają także swój owoc w postaci tej mojej dysertacji doktorskiej. Znalazł się też bardzo ciekawy rozdział, który jakby został wymuszony sytuacją w Tamelu. Otóż rozdział mówiący o równoważności sprzętu i oprogramowania. Otóż w każdym systemie komputerowym, także w PC-cie, jest wiele funkcji, które mogą być realizowane albo przez hardware, albo przez software. I w zależności od tego, na czym nam bardziej zależy, możemy tutaj próbować balansować. I muszę powiedzieć, że wtedy, w 1987 roku, bo wtedy broniłem sobie pracy doktorskiej, no było to absolutnie nowatorskie, a urodziło się w Tamelu.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję Państwu bardzo.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.